Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Witamy Państwa w magazynie wieczornym 16 listopada. Z aktualności powiemy o posiedzeniu Rady Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów. Następnie o kościele w Peru porozmawiamy z pracującym tam księdzem Robertem Zającem. Nadamy także kolejną audycję z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej. Dzisiejszy temat: postawa wobec głodu w Europie i na świecie. Zapraszamy.
W Watykanie trwa sesja Rady Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów. Przygotowuje ona zgromadzenie na temat Eucharystii, które obradowało będzie od 2 do 29 października przyszłego roku. Podczas papieskiej audiencji stan prac przedstawił sekretarz generalny synodu, arcybiskup Nicola Eterowicz.
Rada opracowuje odpowiedzi na lineamenta nadesłane przez konferencje episkopatów i synody kościołów wschodnich, dykasterię kurii rzymskiej oraz różne instytucje przewidziane normami kanonicznymi, jak i przez poszczególnych pasterzy czy wiernych. To studium umożliwi przygotowanie instrumentum laboris, które stanie się roboczym dokumentem najbliższej sesji synodalnej.
W przemówieniu do członków Rady Jan Paweł II nawiązał do tematu synodu Eucharystia źródłem i szczytem życia i misji Kościoła. Przypomniał, że to właśnie z Eucharystii Kościół czerpie żywotne siły do swej obecności i działania pośród ludzi. W sakramencie tym zawarta jest zapowiedź jedności wiernych z ich pasterzami oraz kolegialności pasterzy z kościołami lokalnymi i pasterzem Kościoła powszechnego. Papież życzył, aby zbliżający się synod stał się kolejną okazją do utwierdzenia w Kościele wiary w tajemnicę Eucharystii, odnowienia kolegialnej i hierarchicznej jedności oraz wzrostu miłości braterskiej.
Oby Kościół odnowiony ponownym odkryciem daru i tajemnicy Eucharystii mógł rozciągnąć to niewyczerpalne bogactwo życia na ludzi bliskich i pozostających daleko w pilnym dziele nowej ewangelizacji. W studiu gościmy księdza Roberta Zająca, misjonarza w Peru. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Parafia, w której ksiądz pracuje, to jest parafia w pobliżu Limy. Proszę opowiedzieć nam o niej, przedstawić, jak to się stało, że ksiądz tam się znalazł.
Do Peru przyjechałem 2 lata temu. Na początku rozpocząłem pracę w Limie, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Od 2 miesięcy pracuję w nowej parafii. Parafia nazywa się Huachipa w diecezji Chosica. Parafia ta obejmuje 24 kaplice i mamy około 100 tysięcy parafian. Pracuje nas aktualnie 4 księży z Polski, z diecezji tarnowskiej.
24 kaplice, jak sobie radzicie? To jest dosyć intensywna posługa zapewne.
W niektórych kaplicach, gdzie wspólnota parafialna jest zorganizowana, staramy się celebrować i celebrujemy msze święte w każdą niedzielę. Niemożliwość fizyczna być na mszy świętej w każdą niedzielę, dlatego też staramy się i odprawiamy mszę świętą w każdą niedzielę regionami, na przykład 4 kaplice i 1 msza święta w pobliżu, dlatego też osoby, które chcą, mogą bez problemu być na mszy świętej.
To już jest 2 lata doświadczenia. Co zaskakiwało najbardziej? Różnica między Kościołem polskim a Kościołem peruwiańskim.
Różnica jest widoczna. Wynika to przede wszystkim z temperamentu latynoamerykańskiego. Temperament europejski jest całkowicie inny. No też status materialny ludzi, którzy mieszkają na obrzeżach. Są to ludzie, którzy przyjeżdżają z gór, przyjeżdżają z Amazonki, szukając lepszych warunków życia w Limie. No tak dla porównania, Lima posiada 8 milionów mieszkańców, gdy w całym Peru jest jakieś 24 miliony, 1/3 ludzi mieszka w samej Limie. Dlatego też ludzie osiedlają się na obrzeżach Limy, nie mając żadnych warunków ekonomicznych, żeby zorganizować sobie życie. Dlatego też staramy się organizować to życie parafialne. No i jest to na pewno jeden z problemów, z trudności, które napotykamy, zorganizować, zjednoczyć tych ludzi, którzy są po prostu z różnych rejonów Peru, o różnych temperamentach, o różnej kulturze.
Od czego kapłan zaczyna w takich sytuacjach?
Od pomocy katechistów. Są ludzie, którzy naprawdę są oddani też dla kościoła w Peru. Chodzą mieszkanie po mieszkaniu, ogłaszając, że msza święta będzie wtedy i wtedy w tej kaplicy i po prostu zapraszają. I staramy się w ten sposób organizować małą wspólnotę, która w jakiś sposób później będzie promieniowała na wszystkich.
Do czego się było księdzu najtrudniej przyzwyczaić?
No na pewno różnica w posiłkach, różnica klimatyczna. I też na początku oczywiście to problem językowy. Praktycznie potrzeba czasu, żeby przeskoczyć także tą barierę mentalnościową. I także sprawa języka, że nie tylko odprawić mszę świętą, ale także porozmawiać z tymi ludźmi, czy też po prostu pomóc im rozwiązać jakieś problemy.
Diecezja tarnowska hojnie wysyłała kapłanów i wysyła na misję. Jak to się dzieje? Ktoś wstępując do zakonu deklaruje na początku prawie, że chce, myśli o misjach. Jak się rodzi powołanie misyjne w seminarium decyzyjnym?
No jest to, wydaje mi się, że też jedna z części powołania kapłańskiego. Być kapłanem to dla mnie jest także być misjonarzem, który głosi Ewangelię. I w moim przypadku to powołanie rodziło się już w seminarium. Byłem odpowiedzialnym za koło misyjne, dlatego też te spotkania z misjonarzami, którzy wcześniej przyjeżdżali, spotykali się z nami jako klerykami i gdzieś to rodziło się w sercu. I później po 6 latach pracy w diecezji zdecydowałem się jechać na misję. Z mojej rodzinnej parafii także pochodzi ksiądz misjonarz, który aktualnie pracuje w Kongo, Brazzaville od 20 kilku lat. I także jego osoba, spotkania z nim także w jakiś sposób miały wpływ na powołanie misyjne.
Proszę księdza, za misjonarzami, zakonnikami, często mówiąc prosto, stoją zakony, nieraz pomagają w sposób bardzo bezpośredni. Jak to się dzieje w przypadku księży diecezjalnych na placówce, na której ksiądz jest, jest was 4 z tej samej diecezji?
Jeśli chodzi o sprawę ekonomiczną, nasza parafia jest parafią bardzo biedną, dlatego też pieniądze, które w jakiś sposób wpływają z intencji mszalnych czy z ofiar ludzi, nie zawsze wystarczają na benzynę do samochodów, żeby pojechać do tych kaplic, które są czasem w odległości 30 kilometrów i więcej. Dlatego też szukamy pomocy w naszym kraju. Zawsze, gdy wyjeżdżamy na urlop, staramy się głosić kazania, czy gdy jesteśmy zapraszani do poszczególnych parafii, wtedy prosimy też ludzi o pomoc materialną. Otrzymujemy także pomoc od diecezji, od funduszu diecezjalnego na zakup samochodów i także każdy z nas misjonarzy otrzymuje $100 miesięcznie na własne wydatki na życie.
Wystarcza?
Mówiąc szczerze, nie za bardzo, dlatego też ta pomoc od strony wiernych jest dla nas wielką pomocą i też ludzie, którzy tam są, oni oczekują tej pomocy, także przy konstrukcji kaplicy. W tej parafii, gdzie jestem, w większości kaplice są prowizoryczne, z drzewa czy z bambusa. I dlatego też patrząc na nas jako na Europejczyków, także liczą na tą pomoc także od strony takiej materialnej.
Oprócz tej pomocy, która niewątpliwie może nie w dużych ilościach, ale napływa, to jest też pomoc przede wszystkim duchowa. Ksiądz posługuje w nowej wspólnocie. Co to jest za wspólnota?
Jest to wspólnota, która została założona w 2000 roku. Osoba, która założyła tą wspólnotę, jest Peruwianką i wszystkie osoby, które należą do tej wspólnoty, także są Peruwiańczykami. Jest to wspólnota, która się nazywa Apostołowie Maryi Królowej Pokoju. Wspólnota, która jest otwarta na wszystkie stany życia, osoby świeckie, siostry zakonne, kapłani. Aktualnie do tej wspólnoty należy 26 osób, tylko osób świeckich. Byliśmy na audiencji u Ojca Świętego, prosząc o błogosławieństwo Boże dla tej wspólnoty. Dla mnie osobiście jest to także pomoc od strony duchowej tych ludzi. Oni mi pomagają, modląc się za mnie i zarazem także pomagają wejść w tą rzeczywistość, jaką spotykam po prostu w Peru. Dlatego jestem wdzięczny tym osobom, które są w tej wspólnocie i zarazem no, ja staram się jako kapłan także pomóc im od strony duchowej to, co do mnie należy jako do posługi kapłańskiej.
Czy to są początki, czy też istnieją już na prawie diecezjalnym?
Jest to wspólnota, która ma już zatwierdzenie od strony biskupa diecezjalnego, posiada własną kaplicę. Aktualnie w procesie jesteśmy, żeby zdobyć zatwierdzenie na rejon całego Peru.
Rozmawiając przy okazji wizyty polskiego misjonarza w Rzymie, nie sposób nie zapytać o peruwiańską Polonię. Przypomnijmy, naszym gościem jest ksiądz Robert Zając.
Spotykamy się z Polonią peruwiańską w liczbie około 300 osób mieszkających w Peru. Są to osoby już w większości, można powiedzieć, rodziny pomieszane. Są to, przypuśćmy, no, mąż Polak, żona Polka i druga strona jest Peruwianka. Jest także Polonia, która przybyła do Peru w czasie międzywojennym. Są to wnukowie tych osób, czy też dzieci. Także, tutaj trzeba zaznaczyć, mamy też swoich więźniów, którzy aktualnie odsiadują wyrok za pewne przekroczenia.
Czyli większość Polonii jest zasymilowana, ale nie tak dawno agencje prasowe donosiły o aresztowaniu Polaków w związku z przemytem narkotyków.
Tak? Tak, jest to smutna rzeczywistość. Odwiedziłem 5 naszych więźniów, którzy znajdują się w jednym więzieniu w Callao. No, w rzeczywistości tutaj trzeba powiedzieć, że wszyscy odsiadują wyrok za próbę przemytu narkotyków. Oczekują także naszej pomocy i trzeba przyznać, że znak miłosierdzia tego Bożego jest także no, odwiedzać więźniów, jednym ze znaków. I dlatego też odwiedzając ich się czuję to odizolowanie od ojczyzny i też po prostu zetknięcie się przez nich z tą rzeczywistością i więzienną w Peru, i też rzeczywistością innego kraju, w tej całkowicie innej rzeczywistości. Oni poszukują także kontaktu z księdzem, czy też mówiąc inaczej z Polakiem, który otworzy im też rękę, czy też pomoc na rzeczy, które potrzebują, a potrzebują wszystkiego.
I dobrze, że taką pomoc znajdują. Drugim przykładem obecności Polaków była obecność franciszkanów, ojców Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka, zamordowanych, których proces beatyfikacyjny został na szczeblu diecezjalnym już zamknięty.
Tak, wszystkie dokumenty, które były potrzebne do przedstawienia tutaj w Rzymie, są przedstawione już i to usłyszałem od jednego z franciszkanów, którzy pracują w Rzymie. Wszyscy czekamy na ogłoszenie decyzji w Rzymie. Pamięć o tych dwóch ojcach istnieje. Osoby nie tylko z Polski, ale też, które w jakiś sposób zajmują się sprawą misyjną i wiedzą, że byli to młodzi misjonarze, którzy zostali zamordowani w Peru, także chcą odwiedzić to miejsce, gdzie pracowali i też gdzie zostali zamordowani. Jakiś miesiąc temu jeden z polskich księży, który przyjechał też do Peru, był tam i widać to od strony takiej zewnętrznej i też poprzez postawę ludzi, że ta pamięć tych dwóch franciszkanów jest żywa i że wszyscy oczekujemy na tą decyzję ogłoszenia ich jako męczenników.
Jak by ksiądz zachęcał do wspierania misji?
Każdy z nas, misjonarzy, prosi przede wszystkim o to wsparcie duchowe. Mając w pamięci, że osoby w Polsce, znajomi, czy też wszyscy, którzy mają w sercu tą sprawę misji, modlą się za nas, misjonarzy, jest to na pewno dla nas duże wsparcie. No i zarazem oczekujemy też tej pomocy materialnej, która jest no, nieodzowna do tego, żeby w jakiś sposób poruszać się, organizować ten kościół w Peru, gdzie pracuje. I dlatego też te dwie formy pomocy są nam nieodzowne do tego, żeby głosić Ewangelię w tym kraju, do którego zostaliśmy posłani przez naszych biskupów, konkretnie przez mojego biskupa Wiktora Skworca. Dlatego też oczekujemy i bardzo prosimy o tą pomoc.
Jest jakaś możliwość wpłat na konto na przykład w diecezji tarnowskiej, z której ksiądz pochodzi?
W diecezji jest zorganizowana ta pomoc na poziomie diecezjalnym i oczywiście jest też możliwość wpłacenia czy ewentualnie skierowania pomocy do Tarnowa.
Serdecznie dziękuję za wizytę w studiu. Przypomnijmy, naszym gościem był ksiądz Robert Zając, od 2 lat pracujący w pobliżu Limy w Peru. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Szczęść Boże.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Postawa wobec głodu w Europie i na świecie. W czasie mszy świętej, kończącej setny już francuski tydzień społeczny w Lille, specjalny wysłannik Jana Pawła II, kardynał Roger Echegaray, powiedział, że nie ma dziś nic bardziej pilnego niż walka z biedą, którą nazwał otwartą raną w boku ludzkości. Problemem Europy może być to, że obudzi się wobec dramatu ludzi ubogich z mentalnością człowieka bogatego. Podobnie brzmiały słowa kardynała Angelo Sodano, sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, który uczestniczył w spotkaniu Organizacji Narodów Zjednoczonych przeciwko głodowi i biedzie. Stolica Apostolska przyłącza się do inicjatyw różnych organów ONZ, które pracują na rzecz walki z głodem i brakiem jedzenia. Zasady stanowiska Stolicy Apostolskiej opierają się na szacunku dla godności osoby ludzkiej, wprowadzaniu w praktykę zasady solidarności, promowaniu pokoju oraz realizacji zasady uniwersalnego przeznaczenia dóbr ziemi. Szeroki front walki z głodem w świecie wraz z upływem lat spotyka się jednak z problemem braku funduszy. Walka ta musi bowiem dotyczyć nie tylko nagłych potrzeb, ale również konieczności długotrwałego inwestowania w kapitał ludzki w społecznościach lokalnych, w naukę i zdrowie, w otrzymaniu przejrzystości różnych technologii i gwarantowaniu równych warunków w handlu międzynarodowym. Warto przypomnieć zobowiązanie krajów rozwiniętych do podniesienia pomocy publicznej do 0,7% produktu krajowego brutto. Stolica Apostolska nie przestaje wspierać inicjatyw tego typu. Polska znajduje się na tle wielu innych krajów w uprzywilejowanej pozycji. W sierpniu uzyskaliśmy status beneficjenta netto wobec budżetu Unii Europejskiej. Wpływy z Unii Europejskiej przekroczyły o prawie 1 mld zł całkowite tegoroczne zobowiązania Polski wobec budżetu unijnego. Nadwyżka wpływów nad wpłatami w całym roku wyniesie prawie 4 mld zł. O skali wypłaty dla rolników świadczy to, że w pierwszym tygodniu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa musiała dokonać 30 tysięcy przelewów. Nie chodzi o epatowanie liczbami. Oczywisty jest wkład pracy tych wszystkich, którzy uczestniczą w pozyskiwaniu unijnych funduszy strukturalnych i w ten sposób realizują zasadę sprawiedliwości w Europie. Realizujemy plan dzielenia się nie tylko wartościami, ale i pieniędzmi. Potrzeba nam jednak ciągle świadomości tego, co już osiągnęliśmy i czym możemy i powinniśmy dzielić się z innymi. Europa, jaką dzisiaj znamy, okazuje się złożonym, wyjątkowym i fascynującym procesem, ale też etycznym, ekonomicznym, społecznym i politycznym projektem. Oby nie zabrakło w nim nie tylko planów i idei, ale także by rodziła dobro dla wszystkich obywateli i była otwarta na najbiedniejszych, na tych, którym brakuje chleba.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
We wtorkowym magazynie wieczornym z rozgłośni watykańskiej to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do słuchania nas jutro. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.